Witajcie, moi drodzy. Chciałbym rozpocząć dzisiaj od pozdrowień. Byliśmy jakiś czas temu już na naszym rodzinnym urlopie. Byliśmy na kongresie naszego kościoła, później też byliśmy tam u Krzysia i Moni Załuskich w okolicach Pruszcza Gdańskiego i stamtąd ze zboru od pastora Mariana Biernackiego przynosimy serdeczne pozdrowienia dla naszego zboru, dla naszego pastora. A takie szczególne pozdrowienia przynoszę z kongresu. Słuchajcie, mówię oczywiście do tych, co nie byli, bo tych, co byli, myślę, że nie muszę o tym zapewniać. To był naprawdę niezwykły i szczególny czas. Czas, w którym był wypoczynek, w którym było więcej czasu, by przebywać z najbliższymi, by poznawać innych chrześcijan, dowiadywać się, co u nich. Ale przede wszystkim był to czas niezwykłej, szczególnej Bożej obecności, Bożego działania i cudownego Bożego Słowa. I mogę porównać to tylko do jednego. Otóż tam właśnie na kongresie wszystkie posiłki, śniadania, obiady, kolacje wydawane były w formie takiego szwedzkiego stołu. W bardzo wielkiej obfitości, w bardzo wielkim i szerokim asortymencie. Myślę, że na każdym z tych posiłków było można sobie wybrać kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych opcji, co chciałbyś zjeść. I to było oczywiście fajne. Natomiast kiedy kończył się kongres, właśnie dokładnie tak samo to sobie porównałem, zauważyłem, że to był również taki czas takiego szwedzkiego duchowego stołu, gdzie każdy mógł przyjść i wziąć, co chce, na co jest gotowy, ile ma pragnienia, jak bardzo jest głodny. I nigdy z żadnego nawet fragmentu nie musi wyjść niezaspokojony, nienasycony albo nawet z jakimś poczuciem niedosytu. Właśnie coś takiego tak obrazowało mi najbardziej to, że taka obfitość, tak niezwykłych i namaszczonych Bożych słów, Bożych przekazów, że powiem wam, kiedy już to się kończyło, tak już gdzieś w piątek, pomyślałem, ja już tego więcej nie zniosę. Naprawdę. Ja chcę to wykorzystać. Ja już chcę to zastosować, bo tyle tego było. Taka obfitość. I dzięki Panu Bogu za to, i z tego miejsca przywożę wam serdeczne pozdrowienia. Tak zostaliśmy zobowiązani czy poproszeni. A kogoś, kto jeszcze nigdy nie był w tym miejscu, gorąco zachęcam. Moi drodzy, a dziś to, z czym będę się dzielił, to takie jakby dwie części. Pierwsza. Przeczytać chcę fragment, który gdy, podobnie jak pastor wczoraj też, z rana studiowałem Boże Słowo i karmiłem się, choć już właściwie miałem przygotowane w większości to, z czym chcę z wami się dzisiaj podzielić. Doszło mnie takie słowo, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale i wersecie 18. Pan Jezus, będąc w synagodze, wziął zwój pisma i przeczytał. Przeczytał z proroctwa to, co zapisane było właśnie odnośnie Niego samego. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrowił skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Tak, moi drodzy, te słowa oczywiście, tak jak każdemu z nas, kojarzą się z tym, że dotyczą ludzi niewierzących, dotyczą tego świata. Jednak mam głębokie przekonanie i wiarę w to, że Bóg to dzisiaj chce czynić, także tu dzisiaj wśród nas. Każdy, kto jest pragnący, kto jest ubogi w duchu, każdy, kto chce zaczerpnąć, może to uczynić. Gdyż Duch Wszechmogącego Boga, który był w naszym Panu Jezusie Chrystusie, jest dzisiaj tutaj obecny. I Pan Jezus właśnie przez swojego Ducha dzisiaj chce czynić te niezwykłe rzeczy. Chce uzdrowić skruszonych w duchu, złamanych, sponiewieranych, może zniesławionych. Chce uwięzionym zwiastować wyzwolenie, ogłosić wyzwolenie. Może twój umysł albo twoje serce czuje się dzisiaj uwięzione, ściśnięte jakimś łańcuchem i nie możesz mieć radości w swoim sercu. Dzisiaj Bóg chce ten łańcuch rozerwać. Te wszelkie więzy, które związują twoje myśli, chce dzisiaj rozerwać, gdyż On jest tu dzisiaj obecny. Chce ślepym ogłosić przejrzenie. Jeśli nie widzisz rozwiązania, jeśli poruszasz się jak po omacku, Bóg dzisiaj mówi do ciebie: możesz przejrzeć, możesz zobaczyć. Bóg chce dziś wypuścić uciśnionych na wolność. Czymkolwiek jesteś uciśniony, On chce dzisiaj wypuścić na wolność. W innym miejscu Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: w rozdziale 11 i wersecie 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Takie słowa zawołał Pan Jezus. Wypowiedział, gdy zwracał się do ludzi, którzy go słuchali. Lecz dzisiaj te słowa na nowo stają się żywe w naszych uszach, bo te same słowa możemy usłyszeć z ust Pana Jezusa zapisane w Jego Słowie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Moi drodzy, Pan Jezus umarł na krzyżu. Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie są cudownym, największym zwycięstwem, jakie dokonało się w tym duchowym świecie. I dzięki temu zwycięstwu ty i ja możemy zwyciężać. Dzięki temu cudownemu, ponadnaturalnemu zwycięstwu każde Boże dziecko, każdy człowiek, który nazywa się chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa Chrystusa, może odnosić zwycięstwo w każdej sferze swojego życia. To nieprawda, że musisz chodzić przygnębiony i załamany. To diabelskie kłamstwo. Owszem, Pan przeprowadza nas przez ciemne doliny, przechodzimy przez trudności, przechodzimy przez doświadczenia. Ale tak jak już pastor tu dzisiaj zapewniał, powtarzam, w tym wszystkim w Jezusie Chrystusie odnosimy zwycięstwo. Albo mamy taką możliwość, aby zwyciężać. I żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie zwycięzcami i to nie jest z nas. To jest łaska Boża. W każdej sferze Bóg chce dawać zwycięstwo swoim ludziom, swojemu Kościołowi. Nawet jeśli upadłeś, nawet jeśli zwątpiłeś, jeśli wpadłeś w jakiś grzech, On wie o tym. Ale On wiedział też o tym, zanim to się wydarzyło. On wiedział też o tym, zanim ciebie powołał. On wie, jaki jesteś. On pamięta, że jesteśmy prochem, mówi Dawid w jednym z psalmów. Dlatego pomimo to nie możemy koncentrować się na naszych słabościach, na upadkach, na tym, co nam nie wychodzi, ale w Nim jesteśmy zwycięzcami. I to dziedziczymy przez wiarę. To jest nasze dziedzictwo, zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, we wszystkim, co przeżywamy. Boże Słowo zapewnia nas w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i w 6 wersecie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, co Go szukają. Jesteśmy teraz w gronie wierzących ludzi i myślę, że niewielu z nas ma problem z tym, aby wierzyć, że On jest. Myślę, że niewielu. Ale moi drodzy, coraz częściej spotykam się z wierzącymi ludźmi, którzy mają problem z tym, aby wierzyć, że Bóg odpowiada na modlitwy. Coraz częściej spotykam się z wierzącymi ludźmi, którzy mają problem z tym, aby uwierzyć Bogu w tej konkretnej sytuacji, w której są. Tak łatwo jest wyznawać, śpiewać, mówić tak, wierzę Bogu. Ale gdy przychodzi konkretna sytuacja, gdy przychodzi sprawdzian, próba, co wtedy robimy? I tak często wtedy się poddajemy. Tak często wtedy wątpimy. Boże Słowo zapewnia nas. W Ewangelii Mateusza, rozdział 7. Niedawno pastor czytał ten fragment. 8-9 werset. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, albo ten, gdy go prosi o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Moi drodzy, dzisiaj zadaję pytanie, czy wierzymy tym słowom? Nie tutaj, nie w tym miejscu, ale w zwykłym dniu, od poniedziałku do piątku, do soboty. Czy wierzymy tym słowom Pana Jezusa, które już chyba nie mogą być wyraźniej powiedziane? Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Czasem musimy zaczekać, ale otrzymuje. To mówi Pan Bóg. Te słowa wypowiedział Pan Jezus. Każdy, kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzony. Moi drodzy, potrzebujemy czasem wytrwałości. Potrzebujemy czasem takiego zapału, by nie zrezygnować. I potrzebujemy zaufania, że On słyszy i odpowiada. Jednak jest to przykre, że tak bardzo często trudno nam jest uwierzyć w te słowa. Moi drodzy, myślę, że jednym z powodów jest to, że mamy się coraz lepiej, że żyjemy coraz wygodniej, że wielu z nas zarabia coraz lepiej i coraz więcej rzeczy nas stać. Coraz mniej jesteśmy zależni od Pana Boga. A coraz więcej możemy powiedzieć, że zawdzięczamy sobie. To jest pewien znak czasów, w których żyjemy. I konsekwencją tego jest to, że wierzę w to, co widzę. Tak mówi ten świat. Tak przekonuje nas ten świat, że tak się powinno. Wierzę w to, co widzę. A jednak wiara według definicji Bożego Słowa to jest przekonanie o tym, czego nie widzimy, co zobaczymy później, gdy uwierzymy. I chciałbym dzisiaj, moi drodzy, konfrontując samego siebie i was z tym słowem, abyśmy, zanim przejdziemy dalej, w słowach szczerej modlitwy przed naszym Panem, każdy w swoim sercu wyznali to, że tak mało ufamy naszemu Panu. I tak jak czasem modlimy się, prowadząc niezbawionego człowieka w modlitwie upamiętania, tak chciałbym, byśmy dzisiaj, jako wierzący, którzy tak często są niewierzącymi, wyznali to naszemu Panu. Pan Jezus powiedział, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Czy znajdzie wiarę w moim i w Twoim sercu? Czy znajdzie wiarę w tym Kościele, gdy przyjdzie? Czy dobrobyt i te wszystkie dobre rzeczy, ale takie, które sprawiają, że czujemy się tutaj tak komfortowo, że już niczego nie potrzebujemy. A gdy przychodzi próba, gdy przychodzi doświadczenie lub jakaś trudność, biegamy, szukając pomocy wszędzie, tylko nie tam, gdzie jest ona naprawdę. Dlatego tak czuję się zainspirowany, aby teraz poprowadzić nas w takiej modlitwie. Jest to również moja modlitwa. I dlatego proszę teraz, zamknijcie swoje oczy. Jeśli się z tym utożsamiasz, co mówię, jeśli to czujesz, jeśli to Duch Święty potwierdza w Twoim sercu, módl się tymi słowami. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za cudowne Twoje zbawienie, które dotknęło także i mojego życia. Dziękuję Ci za wiele Twoich cudów, które w moim życiu uczyniłeś i które czynisz nadal. Jednak chcę wyznać Ci, że często jestem tak bardzo chwiejny w mojej wierze. Tak często próbuję robić rzeczy bez Ciebie i to się nie udaje. I wtedy jestem sfrustrowany. Wybacz, Panie, moją niewiarę. Wybacz to, że czasem zapominam o tym, co najważniejsze w Twoim słowie. Proszę, dodaj mi wiary i ucz mnie zaufania. Tak bardzo potrzebuję Ciebie, byś mi dopomógł. Amen. 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 To była również moja modlitwa, bo tak często muszę ze wstydem przychodzić do Pana, wyznając takie podobne słowa. A to, czym chcę dzisiaj z wami się podzielić, jest jakby kontynuacją. Historia opisana w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale. Od 25 wersetu. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli Go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: to zjawa, i krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piotr odezwał się do Niego: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A On powiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: naprawdę jesteś Synem Bożym. Oto czytamy pewną historię, która jest nam oczywiście wszystkim bardzo dobrze znana. Jest szczególna z kilku powodów. Mianowicie ona nie wydarza się w blasku dnia. Na oczach tysięcy ludzi, gdy tłumy chodziły za Panem Jezusem i słuchały Jego nauczania. Ta ciekawa historia, nazwałbym ją lekcją, odbywa się z dala od tłumów, w środku nocy, albo właściwie pod koniec nocy. Lekcja tylko dla uczniów Pana Jezusa. Wierzę, że także i dzisiaj tylko dla uczniów. Dlatego, że nasze życie w wierze jest bardzo podobne do tego, co zrobił Piotr. Na słowo Pana Jezusa wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. Nasze życie jest bardzo podobne do tego, co przeżył dalej. Popatrzył na wiatr, na fale, wzburzone morze i zaczął tonąć. I nasze życie dalej podobne jest również do tego, że wołał Piotr, zawołał: Panie, ratuj. I czytamy: od razu Jezus natychmiast wyciągnął rękę i podniósł Piotra. I nasze życie dalej podobne jest do tego, że razem poszli po falach i weszli do łodzi. I tam spotkali pozostałych uczniów, którzy byli jakby obserwatorami całego tego wydarzenia. Jednak w nim nie uczestniczyli. I gdy zobaczyli, że Pan Jezus uciszył to rozszalałe morze i nagle nastała cisza, wtedy oddali Mu pokłon i uwielbili Go, wyznając: wiemy, już teraz wiemy naprawdę, że jesteś Synem Bożym. Co to znaczy chodzić po wodzie? Chodzić po wodzie, moi drodzy, to znaczy zaufać. To znaczy wyjść z łodzi, zrobić ten krok i zaufać pomimo tego, co widzimy. Jednak Piotr, choć był prosty w swej wierze jak dziecko i doszedł do wniosku: Panie, jeśli Ty potrafisz, to pewnie i ja potrafię. Zrobił bardzo mądrą rzecz. Wiemy, że był porywczy, spontaniczny, entuzjastyczny, ale nie do przesady, bo powiedział: Panie, jeśli to Ty, jeśli ja mogę przyjść, to powiedz słowo. I Pan Jezus powiedział: przyjdź. To słowo przyjdź, to słowo wyjdź, to słowo, które pozwoliło Piotru wyjść z łodzi, to było Boże zapewnienie. To było zapewnienie od strony Pana Jezusa: możesz przyjść do mnie. Możesz wyjść i możesz chodzić po wodzie. To była obietnica. To była obietnica, która mówi: nie bój się, ja jestem z Tobą. Ja jestem blisko. I te słowa w tym Bożym Słowie, jeśli tylko wiążemy je z wiarą, jeśli otwieramy to Słowo nie z przyzwyczajenia, nie z jakiegoś wewnętrznego poczucia winy, że jeszcze nie czytałem dzisiaj Biblii. Ale jeśli otwieramy je wierząc w to, że dzisiaj Bóg będzie do mnie mówił, to słowo przez 365 razy podobno mówi nam o tym: nie bój się. I Piotr tak prosto jak dziecko zaufał. Przypomina mi się tu pewien obraz małej, kilkuletniej, może pięcioletniej dziewczynki, która stoi na progu basenu, a w tym basenie jest jej tatuś. I tatuś mówi: córeczko, chodź, możesz wskoczyć, choć basen jest głęboki, ja ciebie złapię. I ona wierzy swojemu tatusiowi. Ona wie, że jeszcze nigdy w takich sytuacjach jej nie zawiódł. Jednak stoi i waha się. Stoi i waha się, bo jakiś dziwny lęk towarzyszy jej w jej wnętrzu. Może się wymawiać, że pewnie woda jest zimna. A może ten tatuś dzisiaj jest jakiś mało wyraźny? Może słabo go widzę? I może zdarzyć się tak, że nie zdecyduje się na ten krok. I brak tej decyzji sprawia, że następnym razem, choć będzie próbować, już prawdopodobnie też się nie zdecyduje. Ale gdy to zrobi, gdy przełamie ten strach, jej tatuś oczywiście jej nie zawiedzie i nie zostawi. Następnym razem będzie już łatwiej. A następnym razem jeszcze łatwiej. A następnym razem już, gdy będzie widziała twarz swojego tatusia i jego ręce, nie będzie się wahać i zrobi to od razu. Tak uczymy się ufać. Tak uczymy się wychodzić z łodzi, bo to zawsze jest krok. I to zawsze jest trudny krok. Dlatego, że oparty jest jedynie na wierze. Jedynie na wierze w Bożą obietnicę. I tak jak ta dziewczynka, my wiemy, że Bóg nie zawodzi. My wiemy, że Boże obietnice są pewne. Jednak jeśli przenosimy to na nasze życie, na tą konkretną sytuację, pojawiają się wątpliwości. Pojawia się lęk. I czasem się wycofujemy. Ale na szczęście pojawiają się kolejne szanse. Jeśli nie za pierwszym, to może za drugim razem. Albo może za kolejnym, ale zaufam. Gdyż moje życie w wierze właśnie na tym polega. Że ufam mojemu Panu, że stawiam krok wiary, stawiam krok poza burtę. Może czasem jako jedyny. Pozostali zostają w łodzi i czują się bezpiecznie. Niczego im nie brakuje i nawet nie przychodzi im na myśl, żeby to zrobić. Jednak Piotr z tą swoją prostą i dziecinną wiarą czyni ten krok. Czyni. I co się dzieje? Idzie. I to jest piękne, słuchajcie. Piotr idzie po wodzie. Chciałbym, żebyśmy szczególną dzisiaj zwrócili na to uwagę. Bo nie wiem dlaczego. Jakoś często widzę akcent na tym, że zaczyna tonąć. Jakoś często widzę taki nacisk, ale on zaczął tonąć. A słuchajcie, ja jestem zachwycony tym, że on zrobił ten krok i szedł po wodzie. Nikt przedtem i przypuszczam, że nikt potem tego nie zrobił. Ale dlatego, że zaufał słowu Pana, szedł po wodzie. I gdy szedł, nie wyobrażam sobie, jakie to fizycznie mogło być uczucie. Jednak dopóki patrzył na Pana, dopóki wzrok kierował na Pana Jezusa, szedł. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się. I co z tego? Zląkł się i zaczął tonąć. Ale co? Utonął? Nie, nie utonął. Dlatego możemy naśladować Piotra. Możemy uczyć się wychodzić z łodzi i możemy uczyć się chodzić po wodzie. Dlatego, że Piotr nie utonął. Bo Pan Jezus był blisko. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i podniósł. Powiedział: czemu zwątpiłeś? Tak dobrze ci szło. Tak dobrze ci szło. Jednak nie czytamy dalej tu, że Pan Jezus na rękach go wniósł do łodzi. Ja wierzę, że oni weszli tam razem. Tak. Gdy decydujemy się na krok wiary, mówiąc językiem tej historii, gdy decydujemy się na wyjście z łodzi i chodzenie po wodzie, spotykają nas takie sytuacje. I dobrze, że tak się wydarzyło. Bo gdyby Piotr tak pięknie sobie doszedł do Pana Jezusa, a potem spokojnie wrócili do łodzi, powiem wam, że chyba bym dzisiaj tu nie odważył się stanąć i o tym mówić. Bo często zdarza mi się, że popatrzę na tą burzę, na te fale i wtedy zaczynam tonąć. Ale Jezus jest blisko i podnosi. I to, że Piotr zaczął tonąć, że na chwilkę zwątpił, nie dyskryminuje go i nie sprawia, że nie możemy się od niego czegoś nauczyć. Że nie może być dla nas wzorem. Wybaczcie, w taką pogodę mi wysycha w gardle. Powiem wam, podziwiam Piotra. I chcę się tego uczyć. I dzielę się z tym z wami dlatego, że wierzę, że się tego uczę. Stawiać kroki wiary. A dzielę się tym z wami też dlatego, że to są lekcje, czy to jest lekcja. Nie dla wszystkich. To jest lekcja dla uczniów. Dla tych, którzy są naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Uczmy się stawiać kroki wiary poza burtę, gdzie wydaje się, że jest niebezpiecznie. Możemy oceniać Piotra. Skoro miał za mało wiary, to po co w ogóle wychodził? Nie. Tak by nie nauczył się nigdy. I tak ja nie nauczę się nigdy, jeśli nie wyjdę, jeśli nie zaufam. Jeśli nie zrobię tego kroku, nie nauczę się ufać Panu.